Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszego naszego spotkania, nasze troski i nadzieje. Naszym gościem jest pan profesor Rafał Broda. Witam serdecznie, panie profesorze, w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor Rafał Broda jest pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Czy to jedyny ośrodek, z którym pan profesor jest związany? Bo pewnie przez lata swojej działalności naukowej.
To jest mój jedyny ośrodek macierzysty, którym od początku po studiach rozpocząłem pracę i do dzisiaj pracuję. Natomiast byłem związany oczywiście z wieloma innymi ośrodkami podczas pobytów za granicą, ale jeżeli publikowałem pracę, to zawsze z afiliacją mojego kochanego instytutu.
To dobrze brzmi, mojego kochanego. Polski fizyk jądrowy, działacz polityczny, to jakiś epizod, publicysta, profesor, panie?
No, zawsze się interesowałem tym, co się dzieje poza fizyką, bo fizykę uważałem za swój zawód, natomiast zainteresowania związane z polityką uważałem za patriotyczny obowiązek. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, z grona naukowców, żeby mógł tak zupełnie oderwać się od życia i nie widzieć, bo od tego zależą również losy nauki, jeżeli jest ktoś tylko nauką zainteresowany.
A są jakieś tematy, którym pan, można powiedzieć, w ogóle nie poświęca czasu? Czy jako człowiek, jako profesor interesuje się pan wszystkim?
Nie jestem aż tak rozwinięty. Ja oczywiście mam wiele wad, wiele takiego, nawet powiedziałbym, wtórnego analfabetyzmu, że się człowiek czegoś nauczył wcześniej, ale przez nieużywanie tej części mózgu zapomniał. Słabo się interesuję sportem, na przykład mi koledzy imponują, którzy znają te wszystkie wyniki, ja tylko przy ważnych okazjach się zajmuję sportem, ale po prostu nie ma czasu na wszystko.
Troski, nadzieje, w czym pan upatruje nasze dzisiejsze troski, co jakoś tak najbardziej może nas boli, tak, jako naród, w takiej, a nie innej sytuacji, bo nieraz, że tu ekonomia, tutaj polityka, mamy taki, a nie inny rząd, mamy takich polityków, tak się nieraz przypatrujemy temu, co dzieje się tak na tej scenie politycznej, patrzymy na mównicę sejmową, czy na tych, którzy siedzą w sali plenarnej, często możemy jakoś w tym uczestniczyć i nieraz jedni powiedzą, że włos się na głowie jeży, inni, jak to się mogło zdarzyć, że tacy ludzie doszli do parlamentu, że ktoś ich wybrał.
Tak, drogi ojcze i szanowni radiosłuchacze, była ta część telewizyjna, której większość z Państwa, którzy dziś teraz dołączyli, nie mieli okazji słyszeć. I wobec tego ja muszę bardzo krótko podsumować. W czasie tamtej części ujawniło się od razu kilka bardzo ciekawych głosów od słuchaczy. To zapowiada, że może być bardzo ciekawa, ożywiona dyskusja teraz podczas tych rozmów. Natomiast ponieważ usłyszałem, że równolegle leci program Punkt Widzenia, w którym występuje pan poseł Antoni Macierewicz, chciałem w imieniu nas wszystkich serdecznie go pozdrowić i podziękować za to wszystko, co robi, bo gdyby nie on, gdyby nie ten zespół parlamentarny i ludzie, którzy wspierają to przedsięwzięcie, gdyby nie jego odwaga i poświęcenie, to mielibyśmy już pozamiataną tą katastrofę smoleńską. Już by było oficjalna wersja, taka, która się w tym słynnym SMS-ie wysłanym do członków Platformy Obywatelskiej została przedstawiona. Ale wracając do naszego tematu, nasze troski i nadzieje. Krótko powiem, że nadzieje wiążemy z tym, że są wyraźne sygnały tego, że naród się budzi, że rośnie świadomość ludzi, że zaczynają być podejmowane różne ciekawe inicjatywy i to jest tak jakby przebicie się przez tą skorupę lawy i dotarcie do żaru, do tego ognia, którego i 100 lat nie wyziębi i tutaj, że tak powiem, tylko tak lapidarnie określmy te nadzieje, natomiast mamy po drodze bardzo wiele trosk i to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to były te troski związane właściwie ze wszystkim, co się wiąże z katastrofą smoleńską, że nawet próba w tej chwili wyjaśnienia pewnych niezwykle istotnych różnic pomiędzy tym, co w oficjalnych raportach jest przedstawiane, a tym, co potrafią wykluczyć eksperci, specjaliści, naukowcy związani z zespołem parlamentarnym, że to jest, dzieje się coś bardzo niedobrego i jeżeli taka szlachetna inicjatywa, przynajmniej w zamyśle profesora Kleibera, prezesa PAN, żeby odbyć tutaj naukową debatę i rozstrzygnąć te podstawowe problemy, jeżeli to jest, że tak powiem, storpedowane niezwykłym atakiem na środowisko naukowe, począwszy od tych właśnie specjalistów, którzy są zaangażowani w wyjaśnianie tych spraw akurat, na których się najlepiej znają, to po prostu to było tak jakby te oskarżenia, ten atak również rozciąga się na szersze środowisko naukowe i nawet te postępowania, na przykład bardzo dziwne, które są źle przyjmowane w środowisku akademickim dwóch rektorów ważnych polskich uczelni, świadczy o tym, że my wracamy do jakichś bardzo nieciekawych czasów, ale mam nadzieję, że nie dopuścimy do tego, żeby to tak mogło się zakończyć. Jest charakterystyczne, że akurat tego typu problemy bardzo często są inicjowane przez środowisko Gazety Wyborczej. I to właśnie artykuł pani Kublik zainicjował ten szaleńczy atak po prostu na dorobek i osiągnięcia i kompetencje naukowców, którzy dostrzegli, którzy wiedzą o swoich kompetencjach akurat w tych sprawach, w których jest potrzebne wyjaśnienie i się mocno zaangażowali kosztem z czystego patriotyzmu. Ja bardzo podziwiam tych profesorów i myślę, że będziemy jeszcze o tym mówić. Natomiast ja tutaj powiem, że w rozważaniu tych różnych naszych trosk, problemów, mówiliśmy także o tym nagłym, niezwykle skoordynowanym i takim zmasowanym atakiem na Kościół w Polsce, na Kościół katolicki. Tutaj mamy objawy czegoś niezwykle groźnego, bo właściwie to jest uderzanie w samą tkankę polskości. Równolegle są różne zabiegi robione, żeby kwestionować historię, żeby obarczać nas winami za rzeczy, których naród nie popełnił. I wiele, ale atak na Kościół to jest po prostu uderzenie w niezwykle czuły punkt, niezwykle ważny, który wiąże się z naszą historią i tu my też musimy bardzo dobrze analizować, przypatrywać się, co kto robi i oczywiście nie uchylając się od uznania win, jeżeli winy są dowiedzione, to jednak myśmy powinni stawać w obronie wszystkich naszych księży, którzy są właściwie dzisiaj główną elitą Polski. Nie ma drugiej tak zorganizowanej zbiorowej elity jak ludzie Kościoła. Atak ten jest oczywiście związany z najbardziej obrzydliwymi oskarżeniami o pedofilię. Sam czyn jest obrzydliwy, natomiast to, co tutaj razi szczególnie, to jest to domniemanie winy. Jest odwrócenie tak jakby powinności, że tutaj przypisuje się winy jeszcze zanim została dowiedziona i wszystko to jest otoczone jakąś taką niesłychaną lawiną takich propagandowych oskarżeń. Myślę, że też o tym będziemy mówić, ale to wszystko wiąże się oczywiście z sytuacją w mediach i jest kwestia problemu, jeżeli my rozważamy te wszystkie sprawy, to dobrze by było jednak też zwracać uwagę na to, co my możemy zrobić, jak my możemy od słów ustalających diagnozę zjawiska, jak my możemy przejść do zachowań, czynów, które pomogą nam opanować pewne rzeczy. No i oczywiście mówiliśmy też o różnych innych rzeczach, które się dzieją w polityce. Mówiliśmy o niektórych aspektach tego referendum w Warszawie, co będzie, zdaje się, ważnym wydarzeniem politycznym. Trochę mało mówiliśmy, ale tylko dotknęliśmy próby spojrzenia na to, czym właściwie jest ta inicjatywa Jarosława Gowina, nowa inicjatywa polityczna, która się kroi i która jest wyraźnie wspierana przez media, bo osoba pana Gowina jest pokazywana tak często jak premiera. No i nasze troski oczywiście zawsze krążą wokół tego tematu. Jedność prawicy tutaj... Już w dawnych czasach naszych przemian, już wtedy, kiedy zaczynaliśmy zwracać uwagę, że są powody do zaniepokojenia, w którą stronę ta cała transformacja idzie, już wtedy uznawaliśmy, że jedność prawicy jest tutaj absolutnie podstawowym lekarstwem na to, żeby problemy przezwyciężyć, żeby odwrócić te złe kierunki. I niestety kotłuje się to bardzo tak nieprzyjemnie. Są te dziwne podziały. Po tych podziałach to właściwie zawsze wychodzi na to, że ci, którzy się oddzielili, to nie wiadomo dokładnie, o co im chodzi. No i możemy mówić dzisiaj o wszystkim, o sondażach, jak one dzisiaj wyglądają i ile czy warto do nich przykładać uwagę. I ogólnie również o postawach Polaków, jakie one powinny być, co myśmy wszyscy powinni robić. Ja bym może na tym zakończył ten wstęp i byśmy może przeszli do pytań, chyba że ojciec jeszcze coś ma jakieś do mnie, jakąś uwagę.
Ja myślę, że to jeszcze gdzieś wejdzie, ale dajmy możliwość naszym słuchaczom. Chociaż wielu też zawsze pyta, jak to będzie na tej prawicy. Myśmy też tak zaczęli z sobą rozmawiać, czy będzie ona na tyle silna, że będzie mogła odbudowywać to, co widzimy nieraz już legło w gruzy, czy też będzie to takie trudne jak zawsze.
No było to pytanie już w tej telewizyjnej części i myśmy na nie nie zdołali odpowiedzieć, bo po prostu nie było czasu. Ale cóż, ja mogę powiedzieć moją opinię, bo przyglądałem się tego trochę tak na obrzeżach polityki. Byłem aktywnie zaangażowany oczywiście w tworzenie Ligi Polskich Rodzin. W związku z tym tu byłem wielokrotnie w Radiu Maryja i właściwie to mnie się tak wydaje, że wtedy to ja głównie tutaj jakoś przekonywałem ludzi, potem inni to wykorzystali. I później była dramatyczna sytuacja, kiedy ja już wiedziałem, że ci, którzy przejęli Ligę Polskich Rodzin, w ogóle nie mają dobrych intencji, się do tego nie nadają, ale tego nie było jak uświadomić ludziom. No więc my wszyscy dojrzewamy i patrzymy na to, co się dzieje. To jest zawsze trudne, bo to jest zawsze ocena w końcu ludzi. Ludzie są różni i z jednej strony nie można obdarzać kogoś nadzwyczajnym zaufaniem, z drugiej strony nie wolno też odmawiać kompletnie zaufania i być takim, że odrzucam właściwie wszystkich, tylko tych, którzy się wydają najbardziej czyści, zostawiam, bo to do niczego nie prowadzi. Ja to sam trochę tych błędów popełniłem i w swoich na szczęście już skończonych próbach wejścia w życie polityczne tak bardziej aktywnie, ale ja pamiętam czas teraz, ponieważ pan Antoni Macierewicz jest zajęty tam swoim programem, to ja mogę trochę powiedzieć, nie narażając się na jego ripostę, ale czy na jego jakieś korekty. No ale myśmy wtedy wszyscy myśleli, myśmy wtedy budowali ruch patriotyczny, bo nie bardzo wierzyliśmy, że Jarosław Kaczyński to jest to. Po prostu na poważnie odebraliśmy jego deklarację, że ma zamiar mocno współpracować, prawie że się zjednoczyć z Platformą Obywatelską. A myśmy wiedzieli wtedy, że ta Platforma Obywatelska to jest po prostu, to są ci, którzy wywodzą się z całej tej grupy, która wszystkie te problemy, z którymi mamy do czynienia, stworzyła. Wobec tego, no po prostu nie mieliśmy zaufania do pana Kaczyńskiego. Tuż po wyborach, kiedy myśmy oczywiście nie zostali zauważeni, no bo my w ogóle nie mieliśmy żadnego nagłośnienia, ten nasz ruch patriotyczny, chyba tam jakiś trochę ponad procent dostaliśmy głosów. Natomiast potem się sytuacja tak rozwinęła, że ja zrozumiałem, że Jarosław Kaczyński poszedł jak niesamowity stratek do tych wyborów i to, co on mówi, tak, no to jest jednak element gry politycznej i może nie można wszystkiego mówić w czasie kampanii wyborczej. W każdym razie on wygrał i stał się bardzo skutecznym politykiem, a również no wykazał niesamowitą charyzmę i ja jestem pełen podziwu. W ogóle nawet nie tylko, że nie widzę, ale nawet się nie zastanawiam, nie poszukuję nikogo innego, kto byłby na firmamencie. Zawsze ludzie tam szukają jakichś delfinów, jakieś nowe kandydatury. A to wszystko chodzi o to, żeby w jakiś sposób zdeprecjonować pozycję Kaczyńskiego. Według mnie Kaczyński jest wybitnym politykiem, który no przerastał klasę nas wszystkich. Nie mam żadnych powodów, żeby mu się podlizywać, ale każdy, kto odchodzi w tej chwili, w tej sytuacji z PiS-u, moim zdaniem popełnia błąd. I jak grupa, która się teraz nazywa Solidarna Polska, wyszła z PiS-u, to ja wbrew wielu takim głosom natychmiast krytycznym, ja zachowałem sceptycyzm. Ja stwierdziłem tak, no pan Zbigniew Ziobro no fantastycznie współpracował w ramach PiS-u i zdobył dobrą pozycję i tego, no widać było może jakieś tarcie, ale to jak ktoś chciał to zauważyć. Ja nie widziałem tam problemu. No ale być może on ma pewne pomysły, których nie może realizować i teraz utworzy coś nowego i będzie pokazywał, co on chce realizować i to zyska poparcie może jeszcze jakichś nowych ludzi, którzy no dawniej nie głosowaliby na PiS. I dlatego z niecierpliwością czekałem na te różne sygnały. Co oni takiego zaproponują? Ja dzisiaj powiem, że oni niczego nie zaproponowali, poza po prostu próbą no, odbierania elektoratu PiS-owi. I to ja uważam, że to jest szkodliwe i nie wiem ilu ludzi w tej chwili, jak wygląda sytuacja, jak wyglądają poglądy na tą sprawę, ale mój pogląd jest taki, że to jest przegrana sprawa i naprawdę szkoda, że paru ludzi, którzy się dobrze zapowiadali, odeszło. Iść do polityki to jest niesamowita odpowiedzialność. Ja mam wrażenie, że jak się to wszystko zaczęło, no po 90 roku, to wielu ludzi, którzy by się dobrze nadawali do polityki, nawet się nie zgłaszali, bo uważali, że to jest taka odpowiedzialność, że pewnie są lepsi ode mnie, może ja się do tego nie nadaję, a później zaczęliśmy mieć do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym. Później już, o, ten jest w polityce, a przecież on jest o wiele słabszy ode mnie, jeżeli on, to dlaczego nie ja? No i tak przeszliśmy do tego, co ojciec zauważył w tej swojej uwadze teraz, co ja tak ponad miarę rozwinąłem, przepraszam.
Nie, nie szkodzi, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nasze troski i nadzieje. Naszym gościem jest pan profesor Rafał Broda, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Czekamy na Państwa głosy, telefony, zapytania. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66 i telefony w naszej rodzinie 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe.
Szczycie i krótki rozkaz, musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą w bezwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska? W Bogu i w sercach nadzieje swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, wnucie Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła. Wciąż w naszych sercach ta nasza Polska, bo to jest Polska, bo to jest Polska. Bursztyn Bałtyku i Węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska. Swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie. Bo był robotnik na stoczni Murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem, lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję, więc musi znaleźć to dobro w sobie, by tak jak dawniej być dzielnym narodem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego oraz pana profesora.
Dziękujemy.
Chciałem...
Pana tutaj... imię?
Wojciech, dzwonię z Gdańska. Chciałem powiedzieć, że jestem wielkim fanem Radia Maryja. Właściwie od niepamiętnych czasów słucham radia, zwłaszcza audycji w takiej jak rozmowy niedokończone. Również słucham audycji o godzinie 13, właściwie codziennie. No, powiem, że ponieważ pan profesor tutaj zaproponował tak szeroki wachlarz tematów, no to chciałem się wypowiedzieć właśnie na temat prawicy. No powiem tak, że tak jak uwielbiam Radio Maryja, tak niestety nie przepadam za tą partią PiS. I miałem wielki problem, głosując właśnie za kandydaturą pana prezesa Kaczyńskiego, ponieważ to podlizywanie się komuchom, właśnie wychwalanie tych lat gierkowskich, no nie bardzo mi się podobało. Miałem właśnie z tym problem wtedy i powiem, że uważam, że być może to był taktyczny błąd, ponieważ ze środowiska SLD-owskiego, prawda, być może niewiele osób pana prezesa poparło wtedy, w tak ważnym momencie dla Polski. Natomiast podejrzewam, że wiele osób, które no, zechciałyby zagłosować, prawda, to tego głosu na pana prezesa nie oddały. No,
a ma pan, taka... panie Wojciechu, jakąś alternatywę dla siebie?
Znaczy na tak, dzisiaj? No ja powiem, że ja jestem od prawie 20 lat sympatykiem pana Korwin-Mikke i muszę powiedzieć, że w audycji właśnie Radia Maryja, nawet dzisiaj miałem okazję posłuchać sobie pana Michalkiewicza, który właśnie też jest, że tak powiem, sympatykiem, prawda? Ja po prostu chciałem powiedzieć, że szkoda, że właśnie Radio Maryja nie jest tym forum, na którym można by zapoznać się z poglądami różnych osób, bo właśnie problemem, jaki pan profesor tutaj przedstawił, to jest to brak tej jedności prawicy. Ja też tak uważam i parę lat temu, kiedy właśnie tak szczęśliwie PiS wybory wygrał, też miałem okazję dodzwonić się do radia i nawet zamieniłem kilka słów z panem premierem Jarosławem. Emocje.
To bardzo dziękuję, panie Wojciechu.
Ale chciałem jeszcze skończyć, że miałbym taką nadzieję po prostu, żeby Radio Maryja stało się takim forum, gdzie będziemy mogli posłuchać różnych, że tak powiem, przedstawicieli, bo wydaje mi się, że PiS oczywiście lideruje. Jest to partia, która z pewnością ma olbrzymie szanse. Natomiast wydaje mi się, że wtedy był ten właśnie problem jedności i chyba teraz też się on pojawia. Dlatego uważam, że przedstawienie kilku kandydatów, prawda, rozmowy z nimi mogłyby ewentualnie spowodować tylko i wyłącznie wzmocnienie. Być może taka akcja na antenie Radia Maryja spowodowałaby, że powstanie bloku jakiegoś, no umożliwiłoby wsparcie tego głosu przez wielu ludzi, bo rzeczywiście o ile lewica tam jest podzielona o tyle, że ten Palikot, prawda, śmieszny i Leszek Miller, prawda, o tyle w tej prawicy są jakieś takie dziwne podziały, które powodują, że jest podzielenie tych głosów i suma summarum wychodzi na to, że no wygrywamy, ale w sumie przegrywamy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Z wielką przyjemnością będę słuchał tej audycji. Panu profesorowi bardzo dziękuję za to, że pan tutaj te słowa kieruje właśnie do słuchaczy. No, pozostaje wierny Radiu Maryja od lat. I
bardzo dziękuję,
wierny...
panie Wojciechu. Szczęść Boże dla pana. Ja tak powiem, no to pewnie ci liderzy muszą się też chcieć porozumieć, nie tylko my przez to, że ich wysłuchamy. Tutaj też się to jakoś klaruje, chociażby jeżeli chodziło o tą obronę życia. Ostatnie głosowanie było PO, SLD i Ruch Palikota, więc mamy wyraźny sygnał. No i prawa strona, no gdzieś ten PSL się w jakiś sposób pojawił, Solidarna Polska i PiS.
Tak, ja myślę, że bardzo dobrze, że pan podniósł sprawę, która, gdzie można trochę no się posprzeczać, dlatego że no tak jak wszyscy byśmy mówili tak samo, no to i tylko się zachwycali sobą, byłoby to nudne i w ogóle niebudujące. Natomiast tak, po pierwsze, jak pan powiedział, że no nie przepada pan za PiS i za Kaczyńskim, to ja myślałem sobie, no ciekawe, jakie armaty pan wytoczy, a pan tutaj jakieś zupełnie nieważne powiedzenie Kaczyńskiego o tym, że Gierek nie był taki straszny. No to przecież to nie jest poważny argument, proszę pana. Ja doskonale pamiętam sytuację, w jakiej on to powiedział. I on to powiedział jako przeciwstawienie się temu, że w Polsce dzisiaj wszystko się niszczy, niczego się nie buduje. I Gierek, jaki był, taki był, coś tam z dużo pieniędzy marnował, ale to w ogóle nie w takiej skali, w jakiej to dzisiaj ma miejsce. Natomiast coś budował. Może to nie wszystkie inwestycje były trafione, ale coś się jednak w tym czasie budowało, coś w polskich rękach zostawało, jakieś zakłady się rozwijały. I on też przeciwstawił Gierka no tym innym komunistycznym władcom, no bo tu się sytuacja trochę zmieniła, trochę było obojętne, czy akurat wymuszony, czy przez niego inicjowany jakiś taki no większy luz i ja nie sądzę, żeby to było wtedy akurat chęć ściągnięcia do siebie do elektoratu komunistycznego. To raczej było no chęć takiego no trochę zneutralizowania ich, a przy okazji powiedzenie częściowej prawdy. Natomiast jeśli chodzi o pana Janusza Korwin-Mikke, to ja, ponieważ jestem w wieku takim, no gdzie na studiach jednym z najbardziej popularnych zajęć to było granie w brydża, to ja pamiętam pana Janusza Korwin-Mikke jako znakomitego analityka brydżowego, który w miesięczniku Brydż pisał i szczególnie no, mój kolega, który jest wciąż entuzjastą brydża, on stale to powtarza. Natomiast jako polityk jest kompletnie, ja myślę, że jest kompletnie przegranym politykiem. On robi chaos tylko na scenie politycznej i ja nie mówię tutaj teraz jakiegoś odkrycia, ale jeżeli pan się od dawna interesuje tymi sprawami i Korwin-Mikke i polityką, to przypomnę panu, być może pan czytał, ja odbyłem polemikę z Januszem Korwin-Mikke i to było gdzieś w początkach Gazety Polskiej, gdzieś może w 93 czy 94 roku. I tam wyłuszczyłem, to była bardzo ostra polemika i ponieważ na moją kolejną ripostę, bo to były trzy artykuły, z czego dwa moje, już odpowiedzi żadnej nie dostałem, no uważałem, że po prostu zakończona moim zwycięstwem. Ale jak teraz wracam do tej polemiki, tam główny zarzut postawiłem, że Janusz Korwin-Mikke ma jeden grzech podstawowy, który czyni z niego złego polityka. Mianowicie on zagospodarowuje wokół siebie bardzo utalentowaną, wspaniałą młodzież, entuzjastycznie nastawioną i tak przyjmującą różne proste recepty. Natomiast on ich zagospodarowuje, a następnie trzyma ich na jałowym biegu. Znaczy nie umożliwia im wejście do polityki, bo zawsze robi coś przed wyborami takiego, żeby absolutnie no nie dostać jakiegoś takiego wielkiego wyniku. I ja gdybym przypomniał sobie, gdyby pan znalazł tą polemikę i zajrzał do niej, to by pan zobaczył, że ja wtedy na twierdzenia Korwin-Mikke, który miał ten typ argumentacji, że po co nam polskie banki? Co mnie obchodzi, w czyich rękach są polskie banki? Ja chcę wejść do banku i żeby on działał. Czy on będzie w rękach Japończyka, czy Niemca, czy Włocha? Co mnie to obchodzi? No i no przecież to wtedy już można było czytać, że to jest niesłychanie naiwne uważanie, że narodowość banku nie ma znaczenia. I ja nie sądzę, nie widzę żadnych perspektyw, żeby tutaj mogło być jakieś poszukiwanie połączenia no Korwin-Mikke. To w ogóle nie ma sensu. No po co się łączyć coś, co, gdzie są różnice absolutnie drastyczne. Nawiasem mówiąc, to, co Janusz Korwin-Mikke mówił o Matce Boskiej, jak ona w ogóle mu jest niepotrzebna i że to jest w ogóle, on nie potrzebuje pośrednika w rozmowach z Bogiem i tak dalej. I to było tuż przed wyborami, to był taki klasyczny przykład, jak on bez powodu zraża do siebie wyborców, tak jakby chciał, żeby ci młodzi ludzie, którzy go otaczają, żeby no nie mieli szans w polityce. Nie zgadzam się z panem i tyle.
Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus,
i Maria zawsze dziś. Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Warszawy. Ja nie chciałabym zabierać dużo czasu, ale chciałam poruszyć taki problem. Otóż bardzo gnębi mnie fakt, gdy z PiS-u odeszły pewne osoby i założyły oddzielne swoje partie. Na przykład tutaj w wypadku Solidarnej Polski, tutaj pana Marka Jurka i tak dalej. Właściwie uważam, że takie osoby, które nie zgadzają się właśnie z poglądami tutaj premier pana Jarosława i w ogóle polityką PiS-u, programem, powinny z honorem odejść. Czy panie profesorze i drogi ojcze, czy w to miejsce tych ludzi, którzy są niezadowoleni, którzy mają inny pomysł na życie, inne spojrzenie na sprawy Polski, politykę, czy po odejściu takich osób, którym się nie podoba ten program, można by zastąpić innymi osobami właśnie z PiS-u, które by zajęły miejsce w Sejmie, dlatego że ja naprawdę, dla mnie to jest wielką rozterką i mnie to gnębi, gdy ja obserwuję głosowania tych osób, ich jakieś dyskusje ostre właśnie tutaj, krytyka PiS-u, krytyka osoby, czyli pana Jarosława Kaczyńskiego, który stoi na czele PiS-u. To są rzeczywiście stracone głosy i jest to rozwijanie tej prawicy. I przykład pana posła Ziobry. Uważam, że powinny takie osoby po prostu odejść z honorem, a w PiS-ie powinny się znaleźć osoby właśnie, które by zajęły miejsca tych osób, gdyż te osoby, które odeszły, one nie mają prawa reprezentować osób, które głosowały właśnie na PiS, gdyż te miejsca zostały stracone. Jak tu sobie poradzić? Ja sobie nie życzę na przykład, żeby osoby te reprezentowały, zajęły dalej, pełniły funkcję posłów w tej kadencji Sejmu. Jak sobie z tym poradzić faktem?
Dziękuję pani Małgorzato.
Dziękuję bardzo.
Proszę pani, ja tutaj no w znacznej mierze się zgadzam z tym, co pani powiedziała, tylko że proszę się przyjrzeć na te różne historie. Wiele z nich było bardzo podobnych. To znaczy, odchodzili ludzie, nie wiem, czy pani pamięta, że na przykład pan Ujazdowski, Selin i tam jeszcze paru, no po prostu odeszli z PiS-u kiedyś, mając zamiar, no budowali tą Polska 21, ale po jakimś czasie zrozumieli, że to był błąd, wrócili i się zachowują fantastycznie. Ja w tej chwili uważam ich za cennych, absolutnie polityków PiS-u, którzy dostali nauczkę, wcale nie zostali jakoś po przyjściu no wynagrodzeni jakimiś specjalnymi zaszczytami za to, że się zdecydowali powrócić i wszystko działa prawidłowo. Podobnie pan Marek Jurek, no ma swoją tą partię, widać, że to jest partia też, która nie wydaje się, że miała jakieś perspektywy większego rozwoju, no ale odszedł z PiS-u w najgorszym momencie. I ja myślę, że to był wielki błąd, bo to zaczęło właściwie wtedy upadek PiS-u i to w czasie rządów. A jaka sytuacja jest z tymi głosowaniami nad życiem, no to można się było nawet ostatnio przekonać. I to tak jak... No ale nie wchodźmy w to, jakie tam przyczyny były. Ja uważam, że pan Marek Jurek nie miał racji i że on to w znacznej mierze zrozumiał, ale no chce... Trzyma tą swoją partię. No i któż tam jeszcze? No zupełnie dla mnie osobiście zaskoczeniem była cała sprawa odejścia grupy, która jest teraz Solidarna Polska. I proszę Państwa, no ja nie spodziewałem się, że te rzeczy, które w tej chwili mówi na przykład pan Kurski czy Cymański, że to będzie możliwe, że oni w ten sposób będą mówić. To wskazuje na jedno, że ci politycy działając w wielkich partiach, oni się jakoś łatwo odrywają od ludzi, bo gdyby oni mieli dobry kontakt z ludźmi na dole, z wyborcami, to oni by doskonale wiedzieli, że takie odejście to będzie źle potraktowane, źle odebrane i to będzie błędem. No i teraz cierpią, no ale tutaj w niektórych przypadkach no już tak sprawy zaszły daleko, że ja tu w ogóle nie widzę możliwości powrotu, w ogóle nie ma sensu. Proszę zobaczyć na cały to PJN, no to w ogóle no ludzie, którzy no aż dziwią, ale ja sam mogę się popatrzeć na to, co teraz pan Giertych mówi o ojcu dyrektorze, a i w ogóle jak się zachowuje. No tego nie można było przewidzieć, bo tak jest niestety w polityce, że ludzie no nie odsłaniają swoich, nie ma takiej sytuacji, że tam można zjeść beczkę soli i poznać, kto jest kto. I tu tak wychodzi niestety, ale to wszędzie tak bywa.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Edward ze Stanów Zjednoczonych.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, kilka zdań na ten temat. Popieram pana profesora, jest bardzo mądre słowa i bardzo mądre stanowisko i bezobiektywne, nie po prostu sterowane w jakimś jednym tylko kierunku. Jest po prostu moim zdaniem, to człowiek się w ten sposób wypowiada, który obiektywnie patrzy na sprawę. Taki pan jak Korwin-Mikke nie powinien w ogóle się przed kamery i wypowiadać się na tematy polityczne, bo to jest w moich oczach, no nie chcę się jego nazwać tak jak ja myślę, bo nie wypada. Natomiast po prostu jeśli chodzi o Gierka, to zbudował, zrobił długi, owszem, ale ile wybudował i nie wygonił ludzi za granicę, dał paszporty za granicę, które po prostu, żeby zobaczyć, jak się za granicą żyje i do czego można dojść. Chciał zbudować bombę atomową, prawda, to go, i dlatego poleciał z tego stanowiska, a nie dlatego na tle gospodarczym. Jeśli tego w Polsce nie wiedzą, to niech słuchają i niech się dowiedzą. Niech czytają wiele książek, niech Gierka pocałują w cztery litery za przeproszeniem, bo on naprawdę ludziom pomógł w Polsce, tak jak w tej chwili pomaga Radio Maria. Chwała Bogu, dzięki Bogu, dzięki Marii Bogu, że wy istniejecie, że wy prawdę mówicie i tylko prawdę, i za to was uwielbiam. Prawie jak mam chwilę tylko wolnego czasu, zaraz włączam prawda, internet i tylko i wyłącznie was słucham, bo wy powołujecie właściwych profesorów, właściwych doktorów do właściwej dyskusji. I ci ludzie, którzy przemawiają przez to radio, mówią prawdę, li tylko prawdę. I chwała Bogu, że istniejecie. Niech oni ryzykowi po prostu dopiętnie dorośli. Ci dranie polscy, którzy sprzedali Polskę.
Bardzo dziękuję, panie Edwardzie. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść
Przepraszam.
Boże.
Ja również dziękuję, bo mnie pan tutaj pochwalił, ale no nie popadajmy już w taki zachwyt nad Gierkiem, bo tutaj...
sentyment taki PRL-u, prawda,
będą głosy natychmiast, że Radio Maria popiera Gierka i jeszcze gorzej będą mówić niż teraz mówią na Kaczyńskiego. Także nie przesadzajmy z tym, tylko że trzeba oddać sprawiedliwość. Jak było, tak było. No po prostu coś się jednak w tej Polsce wtedy budowało. Ale ponieważ pan tak, że tak powiem, jakby przywrócił mi honor naukowca i docenił to, że mówię tak niezależnie prawdę, to ja chciałem trochę wrócić do tego tematu, tego właśnie, w jaki sposób traktują tych nauczycieli, tych naukowców w związku z tymi atakami, że ja podczas tej rozmowy telewizyjnej zwróciłem na to uwagę, że trochę też nasza strona się zachowuje zbyt pokornie. I oczywiście ja rozumiem, że dobry naukowiec no nie będzie się wdawał w jakieś tam w jakieś kłótnie, awantury. Natomiast jak jest sytuacja taka, że była kiedyś taka audycja z panem profesorem Rońdo, gdzie on przy pomocy dwóch puszek piwa zademonstrował, jaka jest różnica pomiędzy zgnieceniem takiej puszki, która miała niby imitować samolot, zgnieceniem, które może powstać po uderzeniu w ziemię, a eksplozją od wewnątrz, kiedy to wszystko jest no, wywinięte. I pokazywał to w jakiejś takiej, no nie wiem, dydaktycznej troszce, żeby unaocznić jak najprościej, na czym to polega. No i strasznie go wyśmiali, prawda, że tutaj profesor z puszkami po piwie, prawda, tutaj chce, robi badania. No więc naprawdę na to należało mocniej zareagować, żeby sprawę wyprostować, żeby nie pozwolić tym dziennikarzom na takie po prostu ataki. I ja uważam, że wtedy profesor Rońda powinien domagać się wystąpienia w telewizji i powiedzieć, że właśnie dla takich ludzi, jak ci dziennikarze, chciał pokazać jak najprościej, ale widać, że oni do tej pory tego nie rozumieją, nawet po takim prostym unaocznieniu. A tak to trwało cały czas, że tutaj, prawda, pan profesor, no, jakieś takie robi zabawy z puszkami po piwie. I to są tak, że czasem ktoś coś robi zupełnie, nie tylko z dobrymi intencjami, ale zupełnie na miarę potrzeb. I ktoś to po prostu potrafi wyśmiać i zrobić z tego atak.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł Sokol z Torunia. Serdecznie pozdrawiam pana profesora oraz ojca prowadzącego, a także wszystkich słuchaczy. Chciałbym tam poruszyć kilka spraw. Kiedyś w latach 90., 10., 9. roku jeszcze istniał klub Myśl dla Polski i on nawet raport opracował o stanie Polski. Nie wiem, czy tam ten klub jeszcze istnieje nadal, ale mam nadzieję, że o tym się dowiem za chwilę. Uważam, że byłby potrzebny taki ruch, taki klub, który mógłby wspierać dobrych polityków, jakieś partie, dobre rządy później. A no to inna sprawa, to moje to jest takie troski, to rozwołuje to również umarzanie postępowania cywilnego w związku z katastrofą smoleńską. Się boję, że może być do tego dojść, że ta katastrofa będzie już taka przez rządzących i przez trzecią władzę również tak zamiatana pod dywan i później będzie już problemy mogą być z wyjaśnieniem przyczyn w czasie późniejszym, ale mam nadzieję, że uda się te przyczyny wyjaśnić, tylko muszą być nowe rządy, musi być atmosfera, dobra wola. Kolejną sprawą to jest również, widzę, że w polskim życiu politycznym istnieją te niesnaski, nie ma takiego poczucia dobra ogółu, zawsze często jak w dużych państw partii walki w odróżnieniu od na przykład Zachodu. Tam nie ma czegoś takiego, że wszyscy walczą z sobą, tylko raczej walczą o dobro własnego kraju. I tutaj nawet też na prawicy są takie podziały i może dojść do tego, że mogą partie do siebie zrazić wyborców i może ktoś trzeci wygrać, który kiedyś rządził, albo mogą się inni umówić, porozumieć inni i mogą rządzić nadal. Może nadal się nic nie zmienić. A inna sprawa, to które taką nadzieję moją już powodują, to tak otrzymanie koncesji dla telewizji Trwam i w przyszłym roku będzie telewizja Trwam nadawać i myślę, że zyska wielu telewidzów i będą mogli się dowiedzieć o życiu publicznym, o wielu sprawach, to już i to, to mam nadzieję, również wywołuje, na to również pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka w 2016 roku. To jest sobie jakieś większe nadzieje, że jakiś może być, jakiś taki impuls może dać do takiej odnowy moralnej, może do zaangażowania się większej ilości ludzi na rzecz dobra wspólnego. Może na tym bym skończył.
Dziękujemy panu. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Ja, no, tak trochę od tyłu, no, jestem przekonany, że katastrofa smoleńska nie będzie zamieciona pod dywanem i sprawa na pewno się nie będzie ciągnęła tak długo jak sprawa Katynia. To zostanie wyjaśnione i to, to również zawdzięczamy, no, tej postawie pana posła Macierewicza i ludzi, którzy, no, działają w zespole parlamentarnym. Ja myślę, że to jest taka sprawa, że już objęła właściwie swoim oddziaływaniem naród i tutaj ludzie nie pozwolą, żeby to zostało zapomniane. Zresztą to, co się teraz rozgrywa, to może być przełomowym momentem, ale mamy wiele problemów w Polsce do rozwiązania i jak się dobrze przyjrzeć na próby rozwiązywania, na różne akcje, różne inicjatywy, to zawsze dochodzi się do wniosku. Nie ma innej drogi, tylko trzeba wygrać wybory w sposób zdecydowany i zrobić od początku, robić porządek ze wszystkim. I to niestety można sobie różne tam rozważania snuć i tego, to myśmy robili i teraz to już, to naprawdę trzeba wygrać wybory i trzeba budować tą jedną wielką siłę. I można wybrzydzać się na różnych tam, bo ktoś mi się nie podoba tamtej partii, czy ktoś postępuje nie tak. Ale proszę, ja jestem przekonany i to jest moje wewnętrzne, głębokie przekonanie, że w tej chwili ten główny nurt w PiS-ie, to nie da się zawrócić. To znaczy tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś gdzieś tam z boku mógł zrobić jakąś taką dywersję. To może ktoś poprzeszkadzać, ale to się uwidoczni. To dla wszystkich nas, którzy obserwujemy, to będziemy widzieć i to pójdzie do przodu we właściwą stronę. To jest niesamowite, że Węgry idą przodem, że Orbanowi udało się tam po prostu tak już w tej chwili, no, niesamowite zmiany zrobiło się w tą stronę, które trzeba. Tylko trzeba pamiętać zawsze o tym, że Węgry to jest mały kraj i im krytykowali są strasznie z zewnątrz i naciskani, ale im w końcu pozwolono to zrobić, bo jednym ruchem mogą zamknąć, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast Polska to jest kraj duży i tutaj ta zmiana mogłaby mieć znaczenie na zewnątrz i dlatego w Polsce pójść taką drogą jest o wiele trudniej, bo trzeba być nastawiony na to, że ataki będą o wiele silniejsze, ale my nie mamy wyjścia. My musimy iść. Jeżeli chcemy przetrwać jako naród, jako Polska, to absolutnie musimy iść. I jeszcze tylko krótko na temat klubu Myśl dla Polski. To była naprawdę wtedy bardzo potrzebna i świetna inicjatywa. Myśmy bardzo długo trwali, wydawaliśmy różne oświadczenia. Oczywiście najważniejszy z nich to był ten raport taki Dokąd zmierzasz Polsko, w którym właściwie, no, wypunktowaliśmy taki stan rzeczy, jaki jest i to miało niezwykłe oddziaływanie na wiele ludzi, ale to również dzięki temu, że na przykład, no, tutaj środowisko Radia Maryja zrozumiało, że to jest ważny dokument, wart rozpropagowania i to wydrukował nasz dziennik chyba w nakładzie, nie wiem, 1 000 000 egzemplarzy. To bardzo szeroko chodziło. I tylko, że potem tak, konsekwencją tego raportu to było to były takie do nas nawoływania. Powiedzieliście panowie A, to powiedzcie B, czyli idźcie do polityki. Ja byłem zmuszony do kandydowania, wcale nie chciałem. Chciałem, w końcu jak się zgodziłem, bo musiałem się zgodzić, to tylko marzyłem o tym, żeby przegrać te wybory, ale żeby wstydu nie było. No i miałem bardzo ładny wynik, to niesamowite, ileś tam 135 tysięcy chyba w Krakowie, na senatora. No ale klub Myśl dla Polski się wtedy wdał w politykę, a to jest zawsze no toksyczne, to po prostu już tam ludzie, jedni chcieli popierać Ligę Polskiej Rodziny, inni uważali, że od razu im się Giertych nie podobał i tak to po prostu trochę się zestarzeliśmy też, no cóż tu gadać.
Dziękuję.
Taki jest los, ale w tej chwili jest bardzo dużo takich różnych stowarzyszeń, klubów i niech będzie ta różnorodność i niech się ścierają, a w końcu wspierają tą najważniejszą siłę, która może coś zmienić, może być skuteczna.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pan Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego Grzegorza oraz pana profesora Rafała Brody, zresztą mojego współparafianina Czesław z Krakowa.
Dziękuję.
Bardzo bym prosił o taki krótki komentarz. Czy kiedykolwiek pan Korwin-Mikke, pochodziłem do dziastów tego człowieka, powiedział, w jaki sposób można przejść do tej ultraliberalnej gospodarki, jaką ma propozycję dla ludzi, którzy nie są czynni zawodowo. Bo owszem, to byłoby możliwe do realizacji dla ludzi, którzy pracują, zarabiają, płacą, za który zakład płaci składki ZUS-owskie itd., itd. To jest raz. Dwa, entuzjaści. Przypomnijcie sobie państwo, co pan Korwin-Mikke mówił o kwestii tragedii smoleńskiej. To też w moim odczuciu w sposób istotny charakteryzuje tego człowieka. Muszę jeszcze wrócić sprawy smoleńskie w tym rozumieniu, że jest takie powiedzenie, jeśli nie potrafi, nie pali się na afisz. Tu chodzi o pana Laska, bo normalnie, personalnie bym nikogo nie atakował. Pan Lasek wykazał się wyjątkowym nieuczciwym, co mu udowodnił pan Piotr Falkowski w jego wywiadzie sprzed chyba dwóch lat, kiedy pan Lasek nie potrafił odpowiedzieć na proste pytanie, jakim oryginalnym opracowaniem się może pochwalić, obliczenia, symulacje itd., itd. Było pytanie na przykład o moment rozwalności w osi X samolotu TU-154, który wiadomo jest, że tak jak mówią studenci, zerżnięty z Boeinga 727, a jeszcze podobny samolot Trident angielski HWS Hilday. I po wprowadzeniu drobnych korekcji można by ten moment przyjąć po to, żeby obliczyć, ile czasu by ten samolot potrzebował, żeby wykonać tak zwaną półbeczkę. Dwa. Jeżeli samolot ma rozpiętość 37,55, 38 przyjmujmy, połowę to jest 19. Ścina tak brzozy podobno na 6,5 metra, urywa 4,5 metra skrzydła i ma wykonać półbeczkę na 6,5 metra wysokości. Musiałby wyryć, bo to łatwo obliczyć, około 8-metrowy rów w powierzchni lotniska. Kiedy? Jeżeli ktokolwiek obserwował samolot w akrobacji, są prędkością przynajmniej pilotową albo akrobacyjną, a ten podchodził do lądowania, jak może taki samolot wykonać półbeczkę, nie spadając w dół, bo w pozycji 1/4 półbeczki normalnie nawet latawiec opada, bo nie ma siły nośnej. I marzy mi się, żeby studenci czy ludzie, którzy są biegli w komputerach, taką symulację pokazali, jak samolot pana Laska wykonuje tą półbeczkę. No, to by go ośmieszyło. A nie ma innego sposobu, żeby ośmieszyć ludzi, którzy się kompromitują. Bo jak mówię, nie potrafisz, nie płaci na afisz. I jeszcze jedna sprawa. Uważam, że największą ofiarą tragedii smoleńskiej jest świętej pamięci major Arkadiusz Podasiuk. Wspaniały człowiek, wspaniały pilot. Lot z Haiti. Jak opisywali, w jakich warunkach ten człowiek bez autopilota, z uszkodzonym sterowaniem ten lot wykonał. Człowiek wspaniały i studia podyplomowe. Tak bardzo w swojej rodzinie rozkochany mówili, wracał, pisał raport, rzucał mundur, leciał do rodziny. I ktoś mi próbuje wytłumaczyć, że ten człowiek ryzykował swoim życiem po to, żeby się z tą rodziną nie zobaczyć. No absolutna bzdura. Gdzie są polscy lotnicy? Poza nielicznymi głosami nie słyszę, aby środowisko lotników broniło tego człowieka. Nawet kapitan Wrona, który lądował na tym Boeingu 757 z zamkniętym podwoziem, gdzie włącznik, bezpiecznik nie był sprawdzony, powiedział, no bo on jest trafił na wrodze. No jak mogą tacy ludzie w ten sposób wyrokować o tragedii smoleńskiej. Szczęść Boże. Dzięki.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja bym proponował jednak zakończyć rozmowę o panu Januszu Korwin-Mikkem. Ja po prostu podsumuję tylko, że on się w ogóle nie troszczy o takich, którzy są słabi, którzy mogą przegrać. Wrzucamy wszystkich na głęboką wodę, kto wypłynie, ten funkcjonuje i nam wszystkim będzie dobrze, a reszta niech ginie. No to jest taka postawa, którą on demonstruje i ma tą metodę, że nigdy nie wiadomo, czy on mówi żartem, czy on mówi serio, ale bo to się wszystko tak miesza. Też nie rozważałbym po prostu, czy pan Lasek cieszy się autorytetem, czy nie, no bo to, że tak powiem, tu jest sytuacja dynamiczna, ale zawsze na jakiejś takiej linii spadkowej tego autorytetu. Ja muszę powiedzieć, że no specjalnie już nie słucham, co Lasek ma do powiedzenia w tych różnych wystąpieniach. To w ogóle nie jest naukowiec, w ogóle nie jest fachowiec. Ja czuję jakieś takie zakłopotanie, tylko jak patrzę na to, co mówi. I co było trzecie jeszcze? Jakoś coś mi wyleciało z głowy. Co pan jeszcze poruszył?
No też sobie nie zapisałem. Ale to może ktoś nam przypomni. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze, gdyby bliżej słuchawki, odważnie.
Stanisław z Bielska-Białej.
Proszę.
Przysłuchuję się bardzo ciekawej audycji. I rozmowie pana profesora ojcem prowadzącym. Tak sobie myślę, po każdemu chyba zależy na dobru Polski, a więc na dobru polskiej prawicy i połączeniu, żeby była posykownie i w sumie jest nadzieja dla Polski. Tak mi się wydaje, może trochę żartem, może trochę serio, że powinniśmy zacząć od zmiany naszego hymnu. Zamiast Bonaparte powinniśmy napisać tam czy śpiewać. Tak na przykład Viktor Orban, jak zwyciężać mamy, bo pokazał rzeczywiście, jak można poprowadzić kraj i jakie działania podjąć. Wydaje mi się, że abstrahując do tych podziałów, od tych odejścia PSN-u czy Solidarnej Polski, od PiS-u, to mimo wszystko PiS jest jedyną partią opozycyjną, która może po prostu ten kraj zmienić i poprowadzić go ku jakiejś określonej modelu gospodarki, społecznej gospodarki rynkowej. No a więc jakie tutaj metody można byłoby zastosować, chyba tego naprawdę nikt nie wie. Wydaje mi się, że jeszcze mało jako Polacy, jako naród dostaliśmy tego złego, żeby po prostu się obudzić i w tym momencie jeszcze nie wiemy. W każdym razie wydaje mi się, że no jestem tego pewny, że gdzieś ten Józef Piłsudski jest, tylko nie wiemy gdzie i kiedy ewentualnie wyjdzie z Magdeburga. To tyle. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu. Z panem Bogiem.
Dziękuję. Ja jeszcze wcześniej, bo przypomniałem sobie, o co tamten pan, tylko pan sugerował, żeby studenci robili symulacje komputerowe, tak. I badali różne aspekty. No więc ktoś, kto siedzi w internecie, od czasu do czasu zagląda tam, no to wie, że tych różnych hipotez, spekulacji jest bardzo dużo, nawet aż do takich tych najbardziej egzotycznych pod hasłem maskirowka, no ale tutaj nie ma potrzeby, zresztą ja nie wiem, komu się chce, żeby rozważać jakieś takie bardzo trudne, robić rozważania pewnych wariantów, o których bardzo mało wiadomo. Natomiast o wiele ważniejsze jest, żeby robić to, co robią naprawdę naukowcy. No przecież jeżeli pan profesor Binienda wykazał, że to skrzydło nie mogło się urwać na brzozie, cały raport Laska bierze w łeb. To przecież to niezwykle istotny element, który miał tłumaczyć wszystko i te dramatyczne skutki tej katastrofy i w ogóle jej sam początek. Także zawsze warto się uczyć, robić różne symulacje, ale tu jednak trzeba skłonić głowę przed tymi, którzy opanowali ten kunszt no, w sposób taki naprawdę profesjonalny. Ja zawsze problem w środowisku naukowym jest, w jaki sposób można poprzeć na przykład profesora Biniendę. I to nie jest taka łatwa sprawa, no bo tam listy z poparciem wysyłać, no to jest, no można, jest prosto, ale już tych listów tyle się różnych wysyła. Więc myśmy z paroma kolegami profesorami z naszego instytutu posłaliśmy bardzo taki, wydaje mi się, ładny list do prezydenta, czyli do rektora Uniwersytetu w Akron. I właśnie dziękując mu za to poparcie, jakim się cieszy profesor Binienda, i że no jest, że są stworzone warunki, pomoc, żeby on mógł również wyjaśniać te sprawy. I pamiętam, że ponieważ wysłaliśmy kopię do profesora Biniendy, dostaliśmy od niego niezwykle serdeczną odpowiedź. On mówił, że przychodzi bardzo wiele innych listów, bardzo niedobrych, takich próbujących podważyć jego pozycję. Natomiast mówi, że to jest pierwszy list taki naprawdę, który tutaj jest przydatny. Ja, profesor Binienda był w Krakowie i ja niestety akurat miałem wtedy coś innego i nie mogłem być na tym spotkaniu, ale z relacji kolegów z Uniwersytetu, z Instytutu Fizyki wiem, że to było bardzo licznie uczęszczane spotkanie. Tam było bardzo wiele ludzi i rzeczywiście pół środowiska fizyków tam się zebrało i wszyscy byli pod wielkim wrażeniem tego, co powiedział profesor Binienda, i oczywiście nie było jakiejś takiej szerszej dyskusji, ale to zrobiło wrażenie. Także tu jest najlepsza ocena i cokolwiek tam pani Kublik pisze, czy panowie prokuratorzy ujawnią, czy nie wiem, pan Lasek, no to jest po prostu niesmaczne to słuchanie. I przykro tylko, że rektorzy również w ten sposób postąpili, bo tu nie było żadnej potrzeby. To jest jakaś takie wykazanie, że w nauce nie ma autonomii. Ale proszę Państwa, to nie jest, to niestety w środowisku naukowym niestety są też takie przypadki. Ja byłem wstrząśnięty. Powiem, że kiedy to było w czasach jeszcze z czasów rządu PiS-u, kiedy PiS rządził w koalicji, było na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji napisał uchwałę potępiającą Kaczyńskiego, czy wskazującą na to, że tutaj PiS w ogóle zagraża demokracji. Niezwykle po prostu głupia uchwała i w ogóle kompletnie wszystko naciągane i wręcz śmieszne. I to wyszło z Wydziału Prawa. I to palicho. No, to jest wśród prawników, to naukowców, to naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki. Ale proszę Państwa, tą uchwałę przekazano Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego do przegłosowania. I tą samą, identycznie brzmiącą uchwałę cały Senat Warszawski, składający się z wybitnych naukowców z wielu dziedzin, przegłosował jednomyślnie. Ja byłem wstrząśnięty. To już po prostu, no, nie mogłem tego zrozumieć. Jak to może być, że w takim środowisku nie znalazło się przynajmniej kilku, którzy zauważyliby sztuczność tego? To może dalej pytamy, ojcze.
Tak. Bardzo proszę, Radio Maria.
Irena z Koszalina.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie chciałam dzwonić, nie miałam zamiaru dzwonić, ale powiem, że ruszyła mnie, to się zdarza bardzo rzadko, wypowiedź pana Rafała Brody, ale to nie on jest winien, bo większość Polaków tak zaczyna myśleć, że sprawy zaszły tak daleko, że już chyba nie ma szans na porozumienie. Więc ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby tak mógł myśleć człowiek, który ma nadzieję w Bogu. Bo Chrystus przebaczył swoim oprawcom. A widzimy, co się dzieje na świecie. Zaczynają się liczyć nie narody przeciwko narodom, ale świat wrogi chrześcijaństwu i chrześcijanie. I w chwili, kiedy zagrożona jest nie tylko nasza wiara, ale zagrożony jest cały Kościół na świecie, kiedy na wszyscy patrzą na Polskę, bo będzie Jan Paweł II ogłoszony świętym, gdzie widzimy, co się dzieje. Zagrożone są rodziny, zagrożone są dzieci. Wlewa się zaraza do naszych domów. W takim momencie żaden człowiek wierzący nie ma prawa powiedzieć: tracę nadzieję. I jest obowiązkiem, świętym obowiązkiem każdego człowieka wierzącego być wiernym Bogu. To jest pierwsze, podstawowe przykazanie z 10, najważniejsze. I w momencie, kiedy Kościół jest Chrystusowy, zagrożony na świecie, nikt nie ma prawa powiedzieć: nie będę rozmawiał z moim bratem w imię obrony Kościoła Chrystusowego. To wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękuję. Myślę, że tutaj też nikt nie mówił o tym, że nie będę rozmawiał. Bardzo dziękuję pani Ireno. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę.
Ja muszę powiedzieć, że ja nie bardzo rozumiem pani wypowiedź, bo w ogóle sobie nie przypominam, żebym coś takiego mówił, że nie należy rozmawiać w takim sensie ogólnym, że w ogóle nie należy się ścierać na argumenty. Jeżeli w kwestii katastrofy smoleńskiej wyraźnie uważam za niezwykle pożyteczną inicjatywę profesora Kleibera, żeby się odbyła debata, ale jak ta debata ma być prowadzona, żeby prowadziła do rozstrzygnięcia, czy do możliwości rozstrzygnięcia, to jest konieczność postawienia bardzo jasno pytań, o które chodzi. Ale ja w ogóle ja nie rozumiem, o co pani chodzi. Ja naprawdę, kto tu kogoś chce bić? Na razie to są dziwne śmierci z innej strony, które zaskakują, które można, tak powiem, machnąć ręką, patrzeć przez palce, ale są naprawdę dziwne, zaskakujące rzeczy. Kiedyś była niedawno wstrząsająca homilia ojca Jacyniaka, który tak bardzo lakonicznie wymienił tylko te wszystkie przypadki, gdzie ludzie zginęli. Więc ja nie wiem, o jakiejś stronie pani mówi, o jakimś. Oczywiście, że cierpimy wszyscy, że chrześcijanie są prześladowani na całym świecie i straszne rzeczy się dzieją i bolejemy nad tym, że Polska nie jest na tyle mocna, żeby mogła skutecznie interweniować w różnych miejscach i niestety niewiele od nas zależy, a w istocie zależy od nas bardzo dużo, tylko że to jest proces. Przecież tu każdy z nas proponuje tylko proces demokratyczny. Chodzi o to, żeby wygrać wybory, żeby wygrać to referendum warszawskie. Ja nie wiem, bo to by trzeba było jakieś takiej rozmowy, takiej, gdzie pani mogłaby teraz odpowiedzieć. Albo ja czegoś nie zrozumiałem, albo nie wiem, w którą stronę pani zarzuty stawia i o co w tym wszystkim pani chodziło.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Jacek ze Szczecina.
Szczęść Boże panu.
Pozdrowienia dla profesora Brody, z którym już spotykałem się kiedyś również w Krakowie, kiedy były tam spotkania patriotyczne. Ja zwróciłem kiedyś w Radio Maria uwagę na to, że usunięto dwa bardzo ważne przepisy, które były w polskim prawodawstwie do 1990 roku. Więc jeden przepis to prawo wyborców do odwołania posła, a drugi z kodeksu karnego usunięty przepis konfiskacja majątku zdobytego drogą przestępczą. I te dwa przepisy spowodowały, że nasz kraj po prostu upadł. I teraz bardzo ciężko wracać do jakichś do prawodawstwa, bo mamy w Piśmie Świętym oddaj, co ukradłeś, a to zostało całkowicie zniweczone przez nowe przepisy prawne.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tak, ja nie bardzo pamiętam właśnie te przepisy, które pozwalałyby odwołać posła w czasie kadencji przez wyborców. No ale jeżeli pan o tym wspomniał, no to ja absolutnie popieram, że coś takiego powinno być wprowadzone. Ale proszę zobaczyć, jak w tych bezpośrednich wyborach wybierani prezydenci, gdzie od razu wprowadzono tą możliwość odwołania i dzięki temu to prawo, to referendum w Warszawie się teraz odbywa, w jaki sposób jest traktowane przez tą stronę, która no, broni Gronkiewicz-Waltz. Oni po prostu chcą wykorzystać wszystkie środki, żeby unieważnić procedurę demokratyczną, żeby po prostu to referendum stało się nieważne. Ale co gorsza, te propozycje dotyczące frekwencji wymaganej do ważności referendum, które chce wprowadzić, chyba zaproponował prezydent Komorowski, no to już jest w ogóle jakiś horror, bo jeżeli twierdzi, że musi być co najmniej tyle brać udział w referendum, ile wybierało, no to by znaczyło, że w ogóle jest nieodwoływalny prezydent, bo właściwie trzeba by zebrać dwa razy więcej głosów. Gdyby wszyscy inni bojkotowali, to trzeba by było tak olbrzymią liczbę głosów na odwołanie zebrać. Nie, to jest praktycznie niemożliwe. A jeśli chodzi o kasację majątku, który powstał w wyniku przestępstwa, to ja też nie wiem, że to skasowano, ale to ja bym natychmiast wprowadził. Ja bym wprowadził jeszcze... Znaczy teraz się wypowiadam jak całkiem taki prosty obywatel, bo znaczy przekraczam moje kompetencje mówiąc o prawie, ale w końcu prawo jest dla nas i myśmy powinni też mieć jakiś wpływ na jego formowanie, więc ja bym na przykład absolutnie zupełnie zmienił, a w większości nawet wykluczył tą formę, no, przedawnienie. Bo w tej chwili jest bardzo wiele przestępstw, które są, gdzie procesy są przeciągane specjalnie z celem dotarcia do momentu przedawnienia. I to uważam, że ograniczanie tylko do zbrodni komunistycznych czy zbrodni ludobójstwa tych... Że te nie ulegają przedawnieniu, to jest stanowczo za mało. Ja uważam, że powinno być w ogóle prawo przedawnienia ograniczone.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
zawsze. Teraz i zawsze.
Małgorzata z Dolnego Śląska. Ja pragnęłabym dołożyć jeszcze jeden głos w sprawie posłów, którzy zawodzą swoich wyborców czy grupę wyborców, że to jest bezzasadne i zawodzące ogół wyborców, jeżeli poseł decyduje się na opuszczenie formacji z listy, której został wybrany. Takie zabawy wskoczków międzypartyjnych są bolesne i takie bardzo niedorosłe, bo jeżeli grupa ludzi daje swoje głosy na ugrupowanie, to znaczy, że my popieramy dany program, identyfikujemy się z tym programem i mamy zaufanie do grupy ludzi, którzy dostają akredytację na tej liście wyborczej. Takich skoczków mamy szansę obserwować w tej kadencji wielu. Niektórzy nawet biją rekordy jednej partii, drugiej partii. I co mnie dziwi, wręcz gorsze, że oni są przyjmowani z otwartymi ramionami. I to się dzieje niestety na prawicy. I jeszcze jedna, też bolesna sprawa. Miałam radość być na pielgrzymce Radia Maryja na Jasnej Górze. W tym roku, w ubiegłym roku. Proszę ojca, jeżeli dzieci przyjeżdżają do mamy, siadamy przy jednym stole, umownie, bo stoimy na wałach, u matki najlepszej i spotyka się dwóch synów, mówię tu o panu Kaczyńskim, o panu Ziobro, i oni są obok siebie, ale tylko obok siebie, a nie dochodzi do jakiegoś pojednania, porozumienia, no to coś jest nie tak. Myślę, że mojej mamie to by chyba serce pękło, gdyby dzieci przyjechały i siedziały tylko przy jednym stole i wyjechały dalej takie niepojednane, niepogodzone, nie zmierzające w jednym kierunku razem. I to tylko tyle i aż tyle.
Dziękuję bardzo pani Małgorzato, szczęść Boże. Ja myślę, że tak też może trudno mówić, że tak czy inaczej jest, że ktoś jest niepogodzony, bo popatrzmy tylko na swoje rodziny, czy na sąsiedztwo. Można rzeczywiście na jakimś piedestale, tak, czy jak kogoś postawimy trochę wyżej, to lepiej to widać. Zresztą polityków widzimy co chwilę, codziennie. Ale tutaj popatrzmy na to, że może też i u nas, nie wiem, jak pan profesor na to patrzy.
Ja wrócę później do tego pierwszego problemu, ale akurat w tym przypadku, no to przecież politycy mają to w naturze, że ich stać na puste gesty. Więc oni taki gest mogliby spokojnie wykonać, ale za tym by mogło nic nie iść. Po prostu, jeżeli nie ma warunków do pogodzenia się, zejścia się razem, z różnych przyczyn, i abstrahując od tego, kto tu jest winien, no to nie ma też sensu wykonywać taki pusty gest, bo to jest jednak sfera, która dotyczy polityki. I to nie jest tak, że jak w takim prywatnym życiu, jak ktoś się z kimś godzi i macha ręką. Są pewne rzeczy, które jednak odpowiedzialność polityka i jeżeli jest przekonany, że to, co chce robić, jest słuszne, to jest coś, co się powinno liczyć. A tutaj w sprawie tych posłów, którzy odchodzą i zmieniają partię i to proszę pani, chyba nie ma innej możliwości poza jakimś takim wewnętrznym sumieniem posła, jak się może zachować. Ja sobie mogę wyobrazić sytuację, że to może nawet być wybór poprawny, wybór sumienia, że on się tak zachowuje, ale te rzeczy są dosyć skrupulatnie wyławiane przez wyborców. I ci ludzie nie cieszą się dużym powodzeniem w kolejnych wyborach i oni są ukarani. I wobec tego ja myślę, że politycy powoli się uczą, że no za pewne rzeczy się płaci. Ja tutaj już raz przywołałem ten przykład pana Ujazdowskiego, Sellina, którzy wrócili do PiS-u po odejściu. I muszę powiedzieć, że to mi wygląda jakoś tak bardzo zdrowo, bardzo jakoś tak obiecująco. No, nawet podoba mi się ich działanie, mimo że wcześniej ich nie lubiłem specjalnie, bo to człowiek każdy obserwuje i widzi pewne rzeczy, pewne... Ja wcale nie żałuję, że niektórzy odeszli. Że tam Michał Kamiński odszedł, no kompletnie nie żałuję, bo zawsze uważałem, że on jest gracz i udawacz. Tak samo Marcinkiewicz. No ale ja myślę, że to jest rola nas wyborców, żeby te rzeczy prostować. A w końcu nie można już tak składać wszystko w ręce polityków, którzy mają być jakimiś takimi aniołami i wiedzieć, jak się zachować, a nie wymagać od nas, żebyśmy te rzeczy korygowali sami. Ale no zgadzam się z panią, bo to wszystko takie nieprzyjemne wrażenie robi i szkoda, że się nie godzą, ale widać tak musi być.
rzeką i za górą. Ciągle nas kusi blask. Jest tyle miast przed nami, za nami tyle miast. Ocean albo rzeka, potoki, które rwą. Równina albo góry, wędrówka co dzień. Wędrówka co dzień. Bo nie wiemy, co za tym dniem, za horyzontem, za snem. Jaki rysunek miast i skąd ten w oczach blask? Czy to jest ten drugi brzeg? Koniec szukania dróg kres? Czy to twój rysunek ust? Co może być, jest już. Czasem jak łódka ziemia, dalekie światła miast. Bez brzegów jest ten wieczór, wskazówka cofa czas. Ocean albo rzeka, potoki, które rwą. Nie wiemy nic do końca, wędrówka co dzień.
W Radio Maryja rozmowy niedokończone, nasze troski i nadzieje. Naszym gościem jest pan profesor Rafał Broda, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Proszę bardzo.
Halo.
Witamy. Halo. Serdecznie.
Tak, Stanisław z Małopolski. Pierwszy raz dodzwoniłem się do audycji i tak mówię, być może będę mówił troszkę chaotycznie, ale bardzo ciekawa audycja i myślę, że króciutko. Chciałem tylko powiedzieć tak. Takie moje spostrzeżenia dotyczące, bo tak, o ile mogłem, tą audycję słuchałem. Myślę, że nie można przesadzać w tym, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński na temat roli Edwarda Algierka. To te dwa zdania, które tam powiedział na temat jego patriotyzmu, myślę, że to mają sens. Bo i pan profesor tutaj powiedział, że no, to wtedy coś się tam budowało. Natomiast odnośnie aktualnych czasów. Myślę, to jest takie moje takie przemyślenie. Aktualnie potrzeba dla Polski zrobić porządnie trzy rzeczy. Nie będę tutaj priorytetów wyznaczał, co pierwsze, co drugie, co trzecie. Natomiast myślę, że tak. Porządnie trzeba zrobić taką sprawę, żeby dziennikarz był po prostu dziennikarzem. To znaczy dziennikarz, żeby pełnił swoją rolę taką, jaką on powinien pełnić. Dziennikarz nie może być sędzią w pewnych sprawach, tylko dziennikarz powinien udostępniać antenę stronom. Druga sprawa, należy zrobić porządnie, taką porządną sprawę, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To znaczy, żeby po prostu instytucje sprawiedliwości, które są, czyli prokuratura, sędziowie, adwokaci, pełnili swoją funkcję porządnie. Nie wiem, myślę, że to się zaczęło w 92 roku, zablokowanie pewnych spraw, ale no niestety w tej chwili trzeba to załatwić. I ostatnią sprawę, która no to taka jest, no w tej chwili pewnie, porządnie wyjaśnić katastrofę smoleńską. Porządnie, czyli zgodnie z wszelkimi prawidłami, nie słuchać tam pani dziennikarz Kubik, czy tam innych specjalistów typu aktorów, ponieważ są procedury, trzeba się do nich dostosować. Państwo demokratyczne powinno mieć na tyle sił, żeby to wykonać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Pierwszy raz mam nadzieję, że może coś to wniesie do...
Cieszymy się, panie Stanisławie. Pozdrawiamy pana dom. przyjaciół.
Halo?
Pozdrawiamy pana dom, przyjaciół, sąsiadów.
Bóg
dziękujemy
zapłać,
bardzo.
Bóg zapłać.
Proszę bardzo, panie profesorze.
No, ja się zgadzam z tym, co pan powiedział, chociaż oczywiście to wchodzi w sferę pewnych naszych takich marzeń, które realistyczne się staną dopiero, jeżeli potrafimy zwyciężyć w wyborach. Ale ja jednak wyrażę pewne zdziwienie, że to jest dla mnie niesamowite, to jest prawie, że zjawisko, ale zjawisko wywołane manipulacją i propagandą taką medialną, że tak duże znaczenie, tak zapadła w pamięć tych parę niewinnych słów, które Jarosław Kaczyński powiedział o Gierku. No zupełnie nieważne, drugorzędne słowa, a tak niesamowicie zapadły, że ludzie to pamiętają. Z drugiej strony dzieją się straszne rzeczy, które wołają o pomstę do nieba i w ogóle nie wiadomo, i to jakoś po prostu na ten temat o wiele mniej słyszymy. To jednak jest moc mediów, jest niesamowita i gdyby ojciec dyrektor nie rozpoczął tej inicjatywy i gdyby tutaj nie współdziałała Matka Boża w tworzeniu tego miejsca, w którym się znajdujemy, to naprawdę bylibyśmy w niesamowicie trudnej sytuacji. Dzięki temu, że jest Radio Maryja, że jest Telewizja Trwam, ta trochę prawdy się może jeszcze przebijać. Nawet uważam, że prawda jest na drodze do zwycięstwa. Natomiast jest to wszystko z wielkim wysiłkiem i w trudach, ale warto.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Płonia. No oczywiście zgodzę się, że jedną rzecz trzeba zauważyć, że media są nie nasze. Niestety media są nie nasze. I jeżeli tacy dziennikarze jak pan Kraśko prowadzą programy, które mówią o tragedii smoleńskiej, czy również inne programy, to jest typowo tendencyjne. Żaden dziennikarz nie powinien sobie pozwolić na ocenę własną, tylko powinien wysłuchiwać i prowadzić dialog między dwoma stronami, prawda? Nie mamy takich mediów, które by w ten sposób się zachowywały, ale to jest robione świadomie. Świadomie. I śmiem twierdzić, kiedyś ojciec dyrektor po mojej wypowiedzi w Radiu Maryja skrytykował mnie, że trochę pesymistycznie patrzę na Polskę, tylko narzekamy, prawda? Ale ja wtedy powiedziałem i teraz chciałem powtórzyć. Czy nasze społeczeństwo ma świadomość, co się dzieje w kraju? Chciałbym zadać takie pytanie do pana profesora, bo ja śmiem twierdzić, że my jako Polacy jesteśmy poprzez właśnie te media sterowani. Znaczy nie wszyscy, ale bardzo duża część Polaków jest po prostu ogłupiana i sterowana w niewłaściwą stronę i oni manipulują. To jest po prostu manipulacja, świadoma i precyzyjna manipulacja. I nie ma się co dziwić, my nie wiemy, co się dzieje z naszym krajem. Jesteśmy ogłupiani poprzez dziennikarzy, premiera, ministrów, prawda, prasę, radio, telewizję. Mamy jedno dwa media. Radio Maryja i Telewizję Trwam. No i gazetę Nasz Dziennik, prawda? Czy kilka jeszcze innych. Ale to jest za mało. Na tym oceanie kłamstwa i obłudy to jest za mało. Panie profesorze, proszę się do tego odnieść. Ja uważam, że jesteśmy ogłupiani i bardzo duża część społeczeństwa jest po prostu nieświadoma tego, co się dzieje w tej chwili w kraju. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
I pana profesora, wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
Dziękujemy.
No, z przyjemnością się odniosę do tego, bo to jest przecież, to jest temat, jeden z najważniejszych. Właściwie to te wszystkie zmiany, których dokonano, one nie powinny się odbywać bez osłony prawdziwych, rzetelnych mediów i prawdziwego aparatu sprawiedliwości, prawdziwego sądownictwa. Wtedy by było, gdyby opinia, gdyby był ten język komunikacji, i można było po prostu na bieżąco śledzić i krytykować te wszystkie zjawiska, które się dzieją, a jednocześnie mieć odpowiedź w aparacie sprawiedliwości, że te, które są nieprawidłowe, będą wyrugowane, no to gdyby tak było, no to byśmy zupełnie innej transformacji podlegali. Natomiast jest jeden zasadniczy problem, że to, co pan mówi, to mówią setki, tysiące ludzi. I to zawsze tak brzmi, jak inni są manipulowani, ale ja rozumiem, że oni są manipulowani i żeby tylko oni sobie uświadomili. I proszę pana, to wszystko to jest skutek zachowań w różnych sytuacjach. Jak widzi pan, ja się nie podlizuję słuchaczom, którzy zadają, pan zadał interesujące pytanie, ale mój pogląd jest taki trochę, no, brutalny, że proszę państwa, no, mówimy, my mamy tutaj takie radio, telewizję Trwam, Radio Maryja, ale przecież za tym stał niesamowity wysiłek i inicjatywa człowieka. No więc zamiast narzekać na to, że ktoś tam jest nieświadomy i dobrze by było, żebyśmy mieli media, no to trzeba coś robić. My, każdy z nas musi się starać na swoją miarę być pożytecznym. To nie znaczy, że trzeba sięgać po jakieś niesamowite rozwiązania, ale w drobnych sprawach, pewne rzeczy, żeby były naprawiane w Polsce. Przecież wokół siebie widzimy całą masę takich zjawisk negatywnych. To się bez udziału, bez współudziału wszystkich, to się nie odbędzie, ale to bardzo dobrze, że pan to poruszył, bo tutaj jak się te zbliżają te rozmowy do końca, zdaje się, no to dobrze by było wyjść z jakimiś takimi perspektywami takich rad czy wspólnych wniosków, jak my się mamy zachować. Ale pan wspomniał Kraśko, dziennika, że on sobie na takie coś pozwala. Ja nie wiem, czy pan oglądał, niedawno był, chyba to było w sprawie tych przecieków z prokuratury, tych zeznań ekspertów, z których się tam zrobili wielki, wielki skandal i zaatakowali naukowców. I wtedy chyba był poseł Antoni Macierewicz u pana Kraśki. I proszę pana, poseł Macierewicz pokazał, jak należy traktować takiego dziennikarza. I ten dziennikarz był po prostu, był tak przywołany do porządku w tak mocny sposób, że ja myślę, że on się długo nie mógł otrząsnąć. Dopiero do Rzymu go teraz wysłali, teraz on będzie z nabożną miną, prawda, zapowiadał, jaka to będzie tutaj przygotowanie do kanonizacji. Ale to ja uważam, że nasi politycy mają moc i mają możliwości, żeby wychowywać dziennikarzy. I że oni powinni odwrócić tą relację. Nie powinni się bać, że jak coś mocniej powiem, to jutro nie będę zaproszony, bo na tym powinno nie zależy. No nie będę zaproszony, to nie będę zaproszony. To być może, nie wiem, do telewizji Trwam mnie zaproszą i ja o tym wszystkim powiem. Oni powinni się zachować naprawdę jak ludzie wolni, ale ludzie wolni, obdarzeni mandatem społeczeństwa, wyborców, który jest o wiele ważniejszy niż jakaś tam dyspozycja tego, kto kazał panu Kraśce prowadzić dany program. I tutaj ja, jak patrzę na dziennikarzy, to ja nawet nie mam moich ulubionych w mediach, bo ja po prostu takich nie widzę. Ja u wszystkich widzę jakieś takie naleciałości. Nawet jest taki sympatyczny, jak on, pan Ziemiec, ale jak on przeczytał oświadczenie kurii, chyba to w imieniu arcybiskupa Hozera. I tam, i w tym oświadczeniu, on przeczytał to oświadczenie i mówi, ale tu nie ma słowa przepraszam. No ja myślę, że po czymś takim to w normalnej telewizji to dziennikarz powinien być zwolniony. Naprawdę, jaki on ma tytuł, żeby komentować oświadczenie Curie? Czy to jest audycja na temat oświadczenia Curie, czy to była audycja informacyjna o oświadczeniu Curie? Mnie takie drobne szczegóły bardzo irytują i ja uważam, że one są do wyeliminowania bardzo szybkiego. I to przez zachowanie naszych polityków.
Proszę, tyle. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgłasza się tu Szczęść Boże i witam serdecznie ojca prowadzącego i bardzo serdecznie witam pana profesora.
Dziękujemy.
Hanna z Kujawsko-Pomorskiego. Ja chciałabym właśnie dołączyć do rozmów i chcę tu właśnie podziękować panu profesorowi, że te wszystkie rady i porady, które właśnie tu dzisiaj mówił, są i wcześniej, oczywiście, kiedyś też już był pan profesor w Radio Maria, są bardzo trafne i one właśnie procentują, że właśnie jeśli chodzi o połączenie prawicy, to jest, no musi być połączona prawica, muszą iść razem do wyborów, inaczej właśnie nie wygramy tych wyborów, ale ja myślę, że jeszcze jest trochę czasu i uważam, że pan premier Jarosław Kaczyński jest osobą wielką, to jest wielki człowiek, bo nie tak dawno był właśnie w Radio Maria. Jego program i program właśnie partii Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo dobry dla ojczyzny, bo wiadomo, że jest zagrożona, że wszystko jest nie dość rozkradane, to jeszcze niszczone zakłady pracy, szczególnie teraz, kiedy to w stoczni, w Sanoku. Dzisiaj właśnie pan przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówił, że następny zakład pada w Sanoku Autosan. Więc następni ludzie, nie wiadomo jeszcze jak to się potoczy, pójdą na bruk. Także Prawo i Sprawiedliwość i połączyć właśnie Solidarną Polskę. Jeszcze nie są te rowy zasypane, także znaczy nie są tak głębokie, że można je zasypać, bo pani Marzena, poseł Marzena Wróbel nie tak dawno mówiła w telewizji, Solidarna Polska powinna połączyć się z PiS-em. Jeszcze jest w Solidarnej Polsce, ale myślę, że może dojdzie do połączenia. I jest ogólna taka atmosfera na dole, bo wiadomo, że spotykamy się z ludźmi na zebraniach i w różnych stowarzyszeniach. Także wszyscy właśnie myślą o połączeniu tych dwóch partii, bo być może, że może jeszcze jakieś inne stowarzyszenia, żeby była jedność, bo ta jedność może wiele zdziałać. I po prostu PiS dochodzi już 40%. Media nie pokazują, bo wiadomo, że nie chcą, ciągle jakieś stare sondaże wskazują. I PiS naprawdę wygra te wybory, jeśli dojdzie właśnie do połączenia. No, może nie wszyscy będą chcieli, ale tu jeszcze jedna sprawa pana Bielana. Również powinni z otwartymi rękami przyjąć. Są czasami ktoś błądzi. Wiadomo, że chce naprawić tą sprawę. Chcą naprawić te błędy, a sam często wypowiada się. Także myślę, że kierownictwo PiS-u powinno jakoś otworzyć te, jak to się mówi, żeby nie zamknięte były właśnie te ręce, tylko otworzyć i przyjąć tych posłów czy innych, którzy chcą być razem. Bo to wiadomo, że w tej chwili jest taka sytuacja, sama nagonka w telewizji, te programy, prawda, jedynka, dwójka, wszystko połączyło się razem, TVN i inne programy. Także tylko czekają na jakąś sytuację, żeby było no jakaś niezgoda, bo to tylko wyłapują te właśnie sytuacje. Także ja uważam, że pan premier Jarosław Kaczyński jest wielką osobą i on poprowadzi Polskę ku dobremu, bo we wszystkich dziedzinach gospodarki po prostu jest katastrofa. Jest, tylko nie pokazują same te właśnie ogromne długi, prawda? Już mówią, że jest ukryty bilion, bilion prawdziwy, także, znaczy prawdziwe długi są prawdziwe, tylko po prostu zamiatawane pod dywan. Także ja uważam, że jest wielka szansa, ale tu i na dole ludzie naprawdę mają dosyć, dlatego że idą, wszystko idzie w górę, pracy nie ma. I uważam, że po prostu jedyna wielka szansa to jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście Solidarna Polska, jeśli by się połączyła, i ci, którzy chcą po prostu być razem, bo wiadomo, że w jedności jest siła.
Dziękuję
także
bardzo.
Ja uważam tu, ta sprawa jest najważniejsza.
Bóg zapłaci.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Hanno, dziękuję za te dobre słowa. Ja absolutnie podzielam pani ocenę, że w tej chwili Jarosław Kaczyński jest wybijającą się postacią polityczną i te wszystkie tam rady, jak on się ma zachować, które do niego zawsze napływają z wielu stron od takich serdecznych przyjaciół, w cudzysłowie, to tylko podkreślają to, że jak się go druga strona boi. Natomiast ja bardzo chciałbym, żeby oni się wszyscy zjednoczyli, ale ja mam czasem już takie drugie myśli. No, a właściwie o kogo my się bijemy? A czym się tak zasłużył pan Bielan? Przypisują mu zwycięstwa przez jakiś PR, przez jakiś, że był spin doktorem kampanii wyborczej. Czym on się właściwie zasłużył? Dlaczego my mamy o niego walczyć, żeby on, przekonywać go, żeby on wszedł do PiSu, czy nawet wspierać go jak... Ja bym w polityce nie był tak tolerancyjny jednak. Ja uważam, że to jest rola niesamowita. To jest po prostu rola, gdzie decyzje podejmowane rzutują na ogromne grupy społeczne, decyzje w polityce. Dlatego w polityce nie powinno się wybaczać takich podstawowych błędów, ale to jest po prostu kwestia temperamentu.
Panie profesorze, gdybyśmy chcieli podsumować głosy naszej...
Ja właśnie tak się zastanawiałem z tym podsumowaniem, bo tyle różnych tematów było. No ogólnie po prostu wszyscy chcemy tego samego, budujemy swoje nadzieje na tym, że świadomość rośnie i widzimy te różne kłopoty. Żyjemy w czasie, kiedy jest przyspieszony bieg historii. Ale ojcze, ja bym sobie pozwolił na pewien eksperyment. Mianowicie, tak na zakończenie, chciałbym powiedzieć coś całkiem innego. Mianowicie wczoraj była audycja piękna. Ja musiałem bardzo wcześnie rano wstać, a mimo to nie mogłem się oderwać od słuchania tej audycji, którą prowadził ojciec Benedykt, i to było z zachętą do ludzi, żeby opowiadali swoje doświadczenia z aniołem stróżem. No i były niesamowicie ciekawe wypowiedzi, a ja też miałem ochotę powiedzieć coś, ale czy ja mógłbym teraz powiedzieć, i to nie o moim aniele stróżu, tylko o aniele stróżu mojego wujka.
Proszę bardzo, panie profesorze.
No więc mój wujek nazywał się Eryk Nanke, on był z pierwszego małżeństwa babci, jego ojciec zginął w I wojnie światowej, był majorem w Wojsku Polskim całe oblężenie Tobruka, kampania wrześniowa oczywiście wcześniej i bitwa pod Monte Cassino, a potem osiadł na obczyźnie w Anglii, nie miał powrotu do kraju. Pierwszy raz w Polsce był w 92 roku, kiedy była defilada kombatantów, i potem na ostatnie 5 lat życia, bo niestety już zmarł, jednak przeniósł się do Polski. Dożył do 90 lat, także piękny życiorys, zdążył napisać książkę. Ale chciałem powiedzieć, że jak wujek przyjechał do Polski, wrócił do Polski, to strasznie go gnębiło, poszukiwał obrazka anioła stróża, który mu towarzyszył w dzieciństwie, przed jeszcze oczywiście na długo i cały czas w jego pokoju wisiał przed wyjazdem na wojnę. I no niesamowicie go męczyło, że tego obrazka nie ma, aż go gdzieś znalazł. Gdzieś, nie wiem, w jakichś zakamarkach był, czy na strychu, znalazł. I ja się zastanawiałem, dlaczego on tak związany był z tym aniołem stróżem i on powiedział, że jemu cały czas towarzyszył anioł stróż. On by nie przeżył wojny. I opowiedział o takim przypadku jednym, jak podczas kampanii libijskiej w Libii on wypływał w morze, był dobrym pływakiem i wypłynął jakieś około kilometra w głąb morza i nagle jego, nagle przecięło mu linię jakieś biała ryba i to był, a pewnie to był delfin. I on się strasznie przestraszył i zawrócił do brzegu i wtedy się zaczął odpływ. I on mówi, że do brzegu dotarł absolutnie w ostatnim wysiłkiem. Gdyby on popłynął tam jeszcze, nie wiem, z 15-50 metrów dalej, to nie sądzi, że zdołałby wrócić. I był przekonany, że akurat tutaj anioł stróż w postaci delfina właśnie uratował mu życie. I ja na tym zakończę.
Bardzo dziękuję.
Cieszmy się, módlmy się do swoich aniołów stróży i Polska też ma swoich, ma chówce świętych, a wkrótce będzie jeszcze jeden bardzo ważny. Szczęść Boże, dziękuję wszystkim za udział w rozmowie, za cierpliwość i dziękuję ojcom za zaproszenie. Bardzo miło było. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Naszym gościem był dzisiaj profesor Rafał Broda, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Nasz temat rozmów, nasze troski i nadzieje. Tak wspominamy aniołów stróżów, ale było archaniołów, a jednym z nich jest Rafał. Pan profesor pewnie miał imieniny, więc też przedłużając to święto, najlepsze życzenia dla pana, niech archanioł.
Ja mam 24 października imieniny, ale to jest dzień, który gdyby to było wcześniej
Rafał Kalinowski, tak?
Ustalone, no taki był wcześniej, bo to, tak. To zostało przeniesione nie tak dawno, to święto trzech archaniołów. Ponieważ ja mam brata Michała i Gabriela, nie wątpię, że mama by wybrała dla nas imieniny w tym jednym dniu, gdyby to było wtedy możliwe.